Więc rzecz do zapamiętania. Papirus nasza, pochodzący z drugiego wieku przed Chrystusem, napisany po hebrajsku, to jest najstarszy znany nam fragment Starego Testamentu. I to jest rzecz potrzebna do takiej ogólnej wiedzy biblijnej. Teraz kilka słów na temat papirusów Nowego Testamentu, czyli najstarszych ewidencji takich materialnych ksiąg Nowego Testamentu. I tutaj jeszcze ważniejsza rzecz. W przypadku Nowego Testamentu najstarszy znany nam do dziś fragmentem to jest ten kawałeczek papirusu, który mają Państwo przed oczyma. On się nazywa P52. P52 albo inaczej się to nazywa papirusem Rylands. Papirus Rylands. Widzimy tutaj literki greckie alfabetu i jest to tekst 18 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, zapisany po jednej i po drugiej stronie. Jakbyśmy go odwrócili, to po drugiej stronie też by był zapis. Fragment zwoju, który to ten tekst mówi o dialogu Jezusa z Piłatem. Dialog Jezusa z Piłatem. Znowu bardzo potrzebna do zapamiętania rzecz, że najstarszym fragmentem Nowego Testamentu znanym nam jest papirus Rylandsa zapisywany jako P52. I proszę Państwa, ten papirus jest datowany na mniej więcej 125 rok drugiego wieku po Chrystusie. 125 rok. Jeżeli nie mylimy się w datacji powstania Ewangelii według świętego Jana, to znaczy egzegeci dzisiaj powszechnie uznają, że Ewangelia według świętego Jana powstała na przełomie pierwszego i drugiego wieku, czyli być może w 100 roku, być może w 110, to proszę sobie to dobrze uświadomić. Tenże papirus byłby odpisem bardzo bliskim oryginałowi Ewangelii według świętego Jana, być może nawet fragmentem oryginału. Tylko 15 lat, 20 różniłoby czas skopiowania albo napisania tego fragmentu od czasu powstania ostatecznej wersji Ewangelii według świętego Jana. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. I to jest takie hasło, które w środowisku biblijnym jest powszechnie znane. Warto to wiedzieć. Papirus Rylandsa to jest najstarszy znany nam zapis fragmentu tekstu Nowego Testamentu i ta bliskość tej kopii w stosunku do powstania oryginału jest zdumiewająca wręcz. Żadne dzieło starożytne, jeżeli popatrzymy na Iliadę Homera, na zapisy dzieł Cycerona czy cokolwiek, to ta różnica w czasie powstania kopii, które my materialnie posiadamy, a czasem napisania danych księgów, często sięga kilkanaście wieków. Tutaj natomiast kilkanaście, może 20, może 30 lat. Więc papirus Rylandsa. Jest to papirus odnaleziony w Egipcie na początku XX wieku. Uznany jest, jak mówiłem Państwu, za najstarszy znany fragment Nowego Testamentu. Jest wielkość tego skrawka, to jest 9 centymetrów na 6 centymetrów. Można sobie tą wielkość wyobrazić, fragment zwoju. Przechowywany jest właśnie w Bibliotece Rylandsa w Manchesterze, stąd jego nazwa. Drugi, czy kilka kolejnych znanych nam najstarszych fragmentów, ale już większych, źródłowych tekstów Nowego Testamentu, ksiąg Nowego Testamentu, to są tak zwane papirusy Chesterfield. Chesterfield, tak, tutaj mamy. fragment Apokalipsy. I znowu, jeżeli księgi Nowego Testamentu, niektóre powstawały nawet już, powiedzmy, zaawansowanych latach początkowych II wieku po Chrystusie, to te odpisy są powstały bardzo, nie bardzo odległym czasie od rzeczywistego napisania na tej ziemi. Więc możemy być pewni, że to udokumentowanie tekstów Nowego Testamentu, tekstów źródłowych, oryginalnych, byśmy powiedzieli, jest bardzo bliskie. W przypadku żadnych ksiąg z historii nie ma aż takiej bliskości, jak w przypadku ksiąg Nowego Testamentu, pomiędzy czasem napisania oryginału danej księgi, a odpisem, który my fizycznie dzisiaj posiadamy. Kolejny papirus, czy zbiór papirusów, to są papirusy 2, P66 i P75. Pierwszy z nich zawiera całą, prawie całą Ewangelię według świętego Jana, a drugi P75, Ewangelię według świętego Łukasza. Powstały te papirusy około 200 roku. Są przechowywane w kantonie Cologne w Szwajcarii. To są najważniejsze papierusy, najważniejsze świadectwa tekstualne, te, które Państwo widzą, tekstów Nowego Testamentu. Bardzo, bardzo, bardzo wartościowe. I one dowodzą nam dzisiaj, że dają nam pewność, że te teksty, które my dzisiaj mamy w naszych językach nowożytnych, w naszych tłumaczeniach, są zbieżne z tym, co zostało odkryte w XX wieku w piaskach pustyni, bo przecież te Biblia Wójka, XVI wiek, Biblia Gdańska, prawda? Te tłumaczenia już funkcjonowały, Kościół się nimi karmił, żył i te odkrycia archeologiczne tych właśnie papirusów pozwalają nam mieć pewność, że w tradycji Kościoła właściwe, wierne teksty były przekazywane w całej historii, w całej roślinności. Zobaczmy, P52, tutaj mamy P46, kolejny z tych fragmentów, o którym mówiliśmy, fragmenty jednego z listów świętego Pawła, listu do Rzymian. Następnie tutaj przenosimy się w IV wieku. W IV wieku. I w IV wieku zaistniały już, na razie omówię Państwu tą dolną część, pozostając przy Nowym Testamencie, zaistniały już kodeksy. To znaczy przestano robić zwoje, to znaczy łączyć kartki papirusów czy też pergaminów wzdłuż, a zaczęto łączyć je jedną stroną i powstawały kodeksy, czyli książki. I oczywiście wtedy zaczęto również Nowy Testament i Stary Testament zapewne w ten sposób kopiować. Tylko w przypadku Starego Testamentu nie mamy aż tak starych kopii, jak w przypadku ksiąg Nowego Testamentu. Paradoksalnie, przecież księgi Starego Testamentu są starsze, ale są datowane, jak Państwo widzą, te kodeksy, które mamy dopiero na IX wieku. Tylko ten jeden malutki papirus nasz, który Państwu na początku pokazywałem, to jest fragment znany nam Starego Testamentu, aż tak stary, że drugiego wieku sięga, a do lat 40. XX wieku teksty nowożytne ksiąg Starego Testamentu były dokonywane z tłumaczeń z kodeksów pochodzących z IX wieku. A więc 10 co najmniej wieków od czasu spisania, powiedzmy, i przyjęcia kanonu ksiąg Starego Testamentu, a czasem posiadanie tego artefaktu źródłowego, historycznego, który ma. Ale przejdźmy do tej drugiej części, kodeksy greckie i łacińskie Starego i Nowego Testamentu. Te kodeksy, czyli książki, zawierające teksty Biblii Starego i Nowego Testamentu, Starego Testamentu tylko w wersji Septuaginty. Co to jest Septuaginta, to Państwu już tutaj wyjaśnię w tłumaczeniu greckim Biblii Hebrajskiej. Więc były w IV wieku tak zwane kodeksy. teksty majuskułowe, czyli pisane dużymi literami alfabetu greckiego. Za chwilę to sobie jeszcze zobaczymy takie teksty. Dużymi literami. Same duże litery alfabetu greckiego. Stąd majuskuła, kodeksy majuskułowe. I tych kodeksów powstawało bardzo wiele. Od 4 do 8 wieku tylko zasadniczo majuskułowe. I od 8 wieku zaczęto upraszczać te litery greckie, nie pisane już tylko dużymi literami alfabetu, ale zaczęto używać małych literek alfabetu. Te małe litery alfabetu się pisze szybciej. W związku z tym od 8 wieku do wieku XVI mniej więcej, do czasów, kiedy zaczęto Biblię drukować, pisano, kopiowano teksty biblijne majuskułą. Minuskułą, przepraszam. Czyli teksty majuskułowe i teksty minuskułowe, czyli pisane małymi literami alfabetu greckiego. Jeśli chodzi o najstarsze kodeksy, najstarsze księgi z zapisem Nowego Testamentu i Septuaginty, to one pochodzą z IV wieku po Chrystusie. Czyli Nowy Testament napisany w pierwszym wieku i w pierwszych dziesiątkach lat drugiego wieku, a takie całościowe kodeksy już Nowego Testamentu posiadamy już w IV wieku. To znaczy one były wcześniej, prawda? Tylko że nie znaleziono pewnych powiem aż tak starszy kopii. Więc jakie to kodeksy? Najstarszy kodeks, dwa są najstarsze, mianowicie kodeks synajski i kodeks watykański. Kodeks synajski został odnaleziony w klasztorze świętej Katarzyny pod górą Synaj. Jak Państwo podróżowali być może w tych starych, dobrych czasach, to znaczy jeszcze kilka lat temu, na górę Synaj i wycieczki były organizowane dla tych, którzy choćby do Szarm el-Szejk ruszali, albo ktoś był w Ziemi Świętej i Ziemia Święta była dziewczynka połączona z Egiptem, no to wędrowało się na Półwysep Synajski do klasztoru świętej Katarzyny i stamtąd wędrowało się na piechotę na górę Synaj. I właśnie w klasztorze świętej Katarzyny, jak i Konrad Tischendorf na przełomie XIX i XX wieku odkrył ten kodeks tam w klasztorze mnichów prawosławnych, kodeks synajski z IV wieku. Bardzo, bardzo ważny. Drugi kodeks ważny, to jest kodeks watykański, również pochodzi z IV wieku. Kodeks synajski zawiera dokładnie cały tekst Nowego Testamentu. Kodeks watykański troszeczkę mniej, to znaczy zawiera sam kiedyś, ale około 70 kart z tego kodeksu zostało wyrwanych przez kogoś i zaginęły. I ten kodeks jest przechowywany w Bibliotece Watykańskiej, nosi sygnaturę 1209, taki numer. Można go do dzisiaj oglądać. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że obydwa kodeksy, kodeks synajski i kodeks watykański, zostały całkowicie zdigitalizowane i można je oglądać. Jak Państwo wrócą do domu, wpiszą sobie Sinaiticus albo Watykanus w internet, no to znajdą Państwo całość tych kodeksów, można strona po stronie sobie je oglądać w internecie. Są powszechnie dostępne. Jeżeli dzisiaj robi się tłumaczenia ksiąg biblijnych Nowego Testamentu na języki nowożytne, to podstawą do uzgadniania tej wersji krytycznej, wyjściowej do tłumaczenia są te dwa kodeksy. Kodeks synajski, kodeks watykański. Inne manuskrypty starożytne, nowotestamentowa jest ich około 5000, są dopiero porównywane z tymi dwoma podstawowymi i na tej podstawie dochodzi się do pewnego konsensusu co do tego tekstu najbardziej podstawowego, tekstu tak zwanego oryginalnego. Kolejny ważny kodeks Nowego Testamentu, tekstu greckiego, to jest kodeks aleksandryjski. On pochodzi z V wieku, zawiera całą Biblię oraz listy Klemensa Aleksandryjskiego. Też bardzo ważny kodeks z północnej Afryki. Kolejny to kodeks Hewlewa Syryjczyka, także z V napisane, czy też napisane, to jest dobrze słowo, w tym kontekście listy świętego Efrema. Co to jest palimpsest? To jest coś takiego, że jak się poprzez użycie, poprzez czytanie danego kodeksu tekst zetrze, ten atrament, to papirus czy też pergamin były bardzo wartościowymi materiałami piśmienniczymi w starożytności, więc wielokrotnie je używano. Jeżeli się atrament spał, to podczyszczono jeszcze i na tym samym pisano nowy tekst. Palimpsest. Technicznie to się nazywa. Kolejny kodeks tego wieku to jest kodeks Beze Cantabrigensis, tak się nazywa. Beze Cantabrigensis, z tego słowa drugiego trudnego nie pisałem, żeby Państwo się nie przerażali. Dlatego Cantabrigensis, że Cantabrigensis to jest słowo, które mówi kęgarz. On jest przechowywany, ten kodeks, w Cambridge, w bibliotece, ale ta łacińska nazwa miejscowości Cantabrigensis przetrwała jego nazwy. Ten kodeks zawiera listy papłowe, jest to kodeks dwujęzyczny w języku greckim oraz tłumaczeniu łacińskim. Teksty Nowego Testamentu. Dalej to jest kolejny kodeks VI wieku, kodeks Claromontanus. Tekst tradycji zachodniej zawiera, zachodniej to znaczy kopie, które były rozpowszechniane na terenie Galii, czyli Francji dzisiejszej, na terenie Italii, w krajach zachodniej Europy. Te odpisy były nieco inne od tych odpisów, które powstawały na Bliskim Wschodzie, dlatego że Europejczycy nie znali dobrze kultury Bliskiego Wschodu i te same treści trzeba im było podać nieco szerzej. Powiem Państwu jako ciekawostkę, to że na przykład w przypadku Księgi Dziejów Apostolskich to kodeks rodziny zachodniej, tej tradycji zachodniej, tekst Dziejów Apostolskich używany na zachodzie Europy był o 12% dłuższy od kodeksów, które były na przykład w Aleksandrii, na północy Afryki używane. Ale nie dłuższy w tym sensie, że ktoś tam dopisał jeszcze epizody, wydarzenia, których nie ma w tamtych kodeksach, tylko są noty, wyjaśnienia dopisane, wpisane w ten tekst po to, żeby ludzie Zachodu, którzy w innej kulturze żyli, żeby lepiej tą Księgę Dziejów Apostolskich mogli zrozumieć. I jeszcze właśnie kodeksy minuskułowe, one powstawały, jak już Państwu mówiłem, od 8 wieku mniej więcej do wieku 16, 17. One są oznaczane liczbami arabskimi i tych kodeksów tutaj podałem, że 3000, ale jest już ich znacznie więcej. Proszę Państwa, ciągle znajduje się na nowo jakieś fragmenty Pisma Świętego Nowego czy Starego Testamentu. To nie jest proces, który by się kończył. Skończył już. I teraz, kiedy odnajduje się taki fragment dawnych nieznalezienia jakiegoś wielkiego kodeksu, ale kiedy odnajduje się jakiś fragment Biblii, to zaraz konfrontuje się to z tym, co już mamy. Próbuje się określić datę powstania tego fragmentu i skonfrontować to z tekstami, które mamy. Jest taka dziedzina w ramach biblistyki, która nazywa się krytyką tekstu i to jest pewna specjalizacja i to się po prostu ciągle robi. Tutaj będzie kilka slajdów, na których chcę Państwu pokazać, jak się kodeksy wyglądają, ale jeszcze wrócę do slajdu wcześniejszego. Opowiem Państwu o tych trzech kodeksach Starego Testamentu, czyli Biblii Hebrajskiej, kodeksach napisanych po hebrajsku. To, co mówiłem Państwu do tej pory, dotyczyło Nowego Testamentu, a teraz wracam do tego papirusa nasz, o którym mówię. Proszę połączyć tamten wątek z tym wątkiem trzech kodeksów, o których tutaj mowa, to znaczy kodeksów pisanych w języku hebrajskim. Pomiędzy drugim wiekiem przed Chrystusem, kiedy powstał papirus nasz, a IX wiekiem po Chrystusie, bowiem z tego wieku pochodzi kodeks papirski, zbiór proroków, minęło 10, 11, 12 wieków. Czyli my poprzez wieki do lat 40. XX wieku nie mieliśmy tekstu hebrajskiego. Nie mieliśmy. Jeżeli robiono tłumaczenia na języki nowożytne, to robiono wytłumaczenia z kodeksów pochodzących z 9, 10, 11 wieku. Czyli popatrzmy, jaka przepaść. W przypadku Starego Testamentu jest to przepaść 10-11 wieków pomiędzy czasem, kiedy te księgi powstawały, a czasem, czasami o wiele dłuższy jeszcze czas, a czasem posiadane kopii odpisu tego dzieła. W przypadku tekstów Nowego Testamentu jest to kilkadziesiąt lat albo mniej. W przypadku Starego Testamentu do lat 40 XX wieku, czyli do odkryć w Kumra, było to wiele, wiele, wiele. Więc czy te odpisy z 10, 11, 9 wieku tekstów hebrajskich, z których dokonywano tłumaczeń na języki nowożytne, czy one mogły być wiarygodne? Na tyle wiarygodne, żeby mieć pewność, że ta transmisja, tak zwana przekazu tekstów Starego Testamentu była prawdziwa. Zadawano sobie to pytanie i dochodzono do wniosku, że no nie wiadomo, jak to jest. Nie wiadomo, jak to jest. Dopiero odkrycia w Qumran, do których przejdę później, udowodniły, że ta transmisja, przekaz tekstu Starego Testamentu jest wiarygodny. Więc mamy trzy kodeksy, mieliśmy do lat 40. XX wieku, jedynie trzy kodeksy, takie, które znane były, zawierały tekst Starego Testamentu w języku hebrajskim. Kodeks ten kairski, znaleziony w Genizie Kairskiej i to znaleziony dopiero na przełomie XIX i XX wieku. Był to jedynie zbiór proroków, ksiąg prorockich, nie cały Stary Testament, tylko tak zwany Neviim, czyli księgi prorockie, część Starego Testamentu tylko. Geniza to jest takie pomieszczenie, które funkcjonuje przy synagogach. Mówiłem już Państwu tutaj w czasie tych wykładów, że na pierwszym wykładzie konkretnie, że szacunek do słowa, do Pisma Świętego jako Słowa Bożego wymagał, że zwojów albo kodeksów nie można było po ich zużyciu się, po wytarciu, po tym, jak już te litery były nieczytelne, nie można było zapisać na nich już nic nowego, bo było to zużyte. Nie można było tak po prostu spalić czy wyrzucić na śmieci, bo to było żywe Słowo Boga. Więc urządzano takim zwojom pogrzeb, albo przechowywano je w takich specjalnych pomieszczeniach, komórkach funkcjonujących przy synagogach i te komórki nosiły techniczną nazwę geniza. Geniza. I właśnie na przełomie XIX i XX wieku pewien uczony niemiecki w Kairze odnalazł taką genizę, gdzie było bardzo wiele różnego rodzaju manuskryptów, pośród nich ten właśnie kodeks kairski. Drugi kodeks to jest kodeks Haleka. W Syrii znaleziony, to już jest kodeks całego Pisma Świętego. Widzimy go tutaj. Kodeks Aleppo, jedną ze stron. Widzimy w trzech kolumnach jest tekst zapisany. Hebrajski, zwokalizowany. Już Państwo pamiętają, co to jest wokalizacja. To jest zapis samogłosek obok tych większych liter, czyli spółgłosek. Kodeks Aleppo w Syrii. To jest kodeks X wieku. I trzeci kodeks, taki znany, to jest kodeks z początku XI wieku, z 1009 roku, 8, kodeks leningradzki. Kodeks leningradzki. Nie dlatego, że w Leningradzie znaleziony, tylko dlatego, że tam był przechowywany. Więc kodeks Aleppo. Tutaj mamy kodeks Kairu. Widzimy takie wytarte części. Dlaczego? Już było dowodów genizy. Już nie był używany. Dalej, kodeks leningradzki. Ta też strona, trzech kolumnach. Tutaj mamy dwa osobne obiekty. Na to proszę zwrócić uwagę. To jest tak zwana strona dywanowa z kodeksu leningradzkiego, który przed chwilą oglądaliśmy. Te kodeksy to nie były tylko takie, powiedzmy, pisane ciurkiem wyrazy, widzimy bez odstępu zupełnie, dla oszczędności, ale one posiadały tak zwane iluminacje. przedstawiać w sposób wizualny to, jak istotne treści zapisane w danym miejscu. Więc dzisiaj bibliści mało się tym zajmują, ale wielu humanistów zajmuje się właśnie tymi iluminacjami rękopisów starożytnych. I to jest to cała dziedzina nauki, sympozja, konferencje międzynarodowe w świecie są organizowane, właśnie poświęcone tylko studiom właśnie takich iluminacji. Jeśli chodzi o ten tekst, to jest tekst właśnie tego kodeksu z Aleppo, napisany tak ładnie, regularnie, ręcznie. Jest to fragment z Księgi Jozuego, który mówi nam tak. Vayechi achare mot Moshe, evet Adonai, czyli po śmierci Mojżesza, sługi Bożego, Vayomer Adonai, el Jehoszua powiedział Bóg do Jozuego. Tak notabene, dla ciekawostki, bo powiem Państwu, że to imię, które Państwo tutaj widzą, Jehoszua, które jest tłumaczone jako Jozue w greckim tłumaczeniu Septuaginty, w Nowym Testamencie jest tłumaczone jako Jezus. Imię Jeszua to jest imię oryginalne Jezusa. Jezus, kiedy by się podpisywał po hebrajsku, to by się właśnie tak podpisywał, tymi literkami. Jeszua. Jeszua. Jezus. Jeszcze dla zobrazowania, tutaj mamy fragment kodeksu Bezy, o którym mówiłem, Bezy Contradigensis. Kodeks, tutaj mamy na każdej stronie zarówno fragment grecki, jak i tłumaczenie łacińskie, odpowiadające dalej, kodeks aleksandryjski, o którym mówiliśmy z V wieku, jego końcówka Ewangelii św. Mateusza. Kodeks, fragment kodeksu leningradzkiego, czyli petersburskiego, jak się nazwa zmieniła, to niekiedy się nazwa miasta, niekiedy się nazywa ten kodeks petersburskim, ale w 99 przypadkach jednak pozostaje się przy tej nazwie leningradzkiej. Jeszcze dwa takie tylko niuanse. Otóż tych odpisów Biblii później poprzez wieki w tłumaczeniach, w odpisach, zwłaszcza w przypadku Nowego Testamentu albo Septuaginta, czyli Stary Testament grecki, plus Nowy Testament, było bardzo, bardzo wiele. To jest ogromna spuścizna i dwa takie przypadki, które Państwu podam dla zobrazowania. Bardzo ciekawy kodeks, bardzo duży, metrowa Biblia, metr wielkości. Ona się nazywa Biblią Diabła. Biblia Diabła, albo kodeks Gigas. Można w internecie później sobie więcej na ten temat poczytać. Kodeks Gigas. To jest kodeks, który został napisany w opactwie benedyktyńskim na terenie Czech w XII wieku. I no, jego los, jego biografia, że tak powiem, jest niesamowicie ciekawa. Wiele nieszczęść uważano, że się dzieje, gdziekolwiek ta Biblia się pojawiła właśnie, a te nieszczęścia przypisywano obecności tej iluminacji przedstawiającej postać diabła, kodeks diabła. Ale to tylko tak, żeby Państwa zachęcić do dalszych poświęceń. I tutaj tylko fragment jeszcze jednego manuskryptu, fragment manuskryptu zawierający Ewangelię według świętego Mateusza, pisaną majuskułą z VI wieku. Jest to tak zwany kodeks purpurowy. Kodeks purpurowy. Porfirianus. Dlaczego purpurowy? Bo ten materiał wyświetliczy, papirus, zanurzono w takiej miksturze o kolorze purpurowym, żeby to lepiej ozdobić, żeby to lepiej wyglądało. Więc już wtedy ludzie, nie tylko chodziło o przekaz taki, żeby to zapisać i pokazać, tylko te księgi posiadały bardzo, bardzo dużą wartość. Powiem Państwu tak, Amerykanie się lubują w takich, powiedzmy, obliczeniach, ile by taka księga Biblii mogła kosztować. No i ja znam dane, jeśli chodzi o księgi Nowego Testamentu, odpisy z tych pierwszych wieków, w przeliczniku na dolary. No to tak Państwu powiem, że to jest taka Ewangelia, jedna Ewangelia, albo Marka, Łukasza, Jana, zapisana na takim pergaminie albo papierusie, kosztowałaby około 1,5-2 tysięcy dolarów dzisiaj. Tak? Taki mały list, powiedzmy, świętego Pawła kosztowałby około 1000 dolarów, może trochę mniej. Więc to były tego typu wydatki, żeby sobie Biblię kupić, nawet jedną księgę tej Biblii, to jaki to był wydatek wtedy? Produkcja takiego manuskryptu naprawdę wiele kosztowała. Dlatego też starano się, żeby to też wyglądało, żeby to miało taką odpowiednią szatę graficzną. Odkrycia Humbra, druga część naszego spotkania, bardziej tak w teoretycznym skrócie. Dlaczego połączyłem te dwa tematy? Dlatego, żeby na tej podstawie, co Państwu do tej pory powiedziałem, uzmysłowić, jaka rewolucja dokonała się w znajomości Biblii i pewności co do tego, że my chrześcijanie, ale również Żydzi, mają, jeśli chodzi o Stary Testament, Biblię prawdziwą, a nie gdzieś zdeformowaną poprzez kopistów, którzy przepisywali ją, tylko że jest to ten sam tekst, który funkcjonował już w III wieku przed Chrystusem, jeśli chodzi o księgi Biblii Hebrajskiej, to właśnie odkrycia nam dały taki dowód. Jest to dla nie tylko egzegetów biblistów, ale generalnie dla archeologów jedno z największych odkryć archeologicznych, na pewno największe odkrycie archeologiczne w XX wieku, właśnie Qumran, a dla wielu nie tylko XX wieku, ale w ogóle wszechczasów. To była ogromna rewolucja, dlatego przy okazji Biblii trzeba studiowania Biblii, trzeba o tym odkryciu wiedzieć. Jak to się dokonało? Jak zwykle najwięcej też wynalazków i znalezisk przypadkowo się dzieje. I tutaj dwaj Beduini w 1946 roku na pustyni ludzkiej paszli owce i kozy. W zasadzie było ich trzech, ale dwóch się wybrało na poszukiwanie tych kóz, czy owiec, która im zaginęła. I szukali, aż zobaczyli, że ta owca wpadła do takiej jamy, groty i tam gdzieś sobie siedzi. No to chcieli ją wyciągnąć i przy okazji zobaczyli taki gliniany dzbany w tej grocie. Zaciekawili się, co to jest. Zobaczyli tam jakieś papieżyska. Nie mieli świadomości, jaką wartość to ma, ale wzięli, myśleli, może by to coś się dało na tym zarobić. Beduini, czyli ludzie niepiśmienni, tacy cyganie, gypsy tam tych terenów. No to myślą, pójdziemy z tym na bazę, potniemy to na kawałeczki, może ktoś coś zechce kupić. No i co? Poszli do Betlejem na bazar, zobaczył to taki antykwariusz i pomyślał, no coś to chyba tak wygląda dosyć fajnie, a prości ludzie to na pewno tego nie spreparowali. No to kupił od nich te kawałeczki i później zabrał to do Jerozolimy, a w Jerozolimie dowiedział się o tym fakcie taki profesor żydowski z Uniwersytetu Hebrajskiego, Eleazar Sukienny, polskie nazwisko. I zaczął badać te pisma i okazało się, że to są fragmenty zbojów ksiąg biblijnych, księgi Izajasza, księgi Habakuka i takiej nieznanego tekstu, nieznanej księgi, którą później nazwano księgą wojny. Księgą wojny. Za chwilę o tym jeszcze więcej powiem. No to zaczęto pytać tych Beduinów, gdzieście to znaleźli? A oni nie chcieli zbyt łatwo powiedzieć, bo to wyczuli, że to będą z tego pieniążki. Więc zaczęto to kupować, handlować, część do Stanów wywieziono. No i coraz więcej wydobywali Beduini tego. I w końcu pomyślano, że no, trzeba tego szukać. I proszę sobie wyobrazić, że w okolicach Qumran, tej miejscowości, położonej tuż nad Morzem Martwym, zaraz będziemy jeszcze oglądać te wykopaliska, znaleziono aż 11 grot, 11 takich grot, w których były takie dzbany gliniane, a w tych dzbanach znajdowały się rękopisy, zwoje. Więc tej literatury znaleziono ogromnie dużo, takich zwojów blisko 900. Ale przejdźmy do mapy. Gdzie to Qumran leży? Oto gdzieś tutaj mniej więcej. Tutaj mamy Morze Martwe. Ci z Państwa, którzy byli ze mną na pielgrzymce w Ziemi Świętej, no to pamiętają, że się kąpali mniej więcej tutaj. A Kumra tutaj. Teraz już z grupami zasadniczo się nie jeździ do Kumra, a szkoda, bo do pewnego czasu, jeszcze 4-5 lat temu, to prawie każdą grupę tam zabierałem. Dzisiaj to ludzie jakoś tak nie bardzo chcą, ale myślę, że ktoś z Państwa, jak pojedzie teraz już do Ziemi Świętej, to koniecznie będzie naciskał na przewodnika, żeby jednak skorzystać z tej możliwości, bo znamy wagę już, rangę tego. Więc kumralne, że tutaj mniej więcej Jerozolima, tutaj kumralne, że mniej więcej 40 km od Jerozolimy. Mówiłem Państwu na mszy świętej, na homilii, że pokażę, gdzie znajdują się te miejsca geograficzne, o których mówił Marek w dzisiejszej Ewangelii. Więc Jezioro Galilejskie, Jezus nauczał tutaj, Kafarnaum, tutaj mniej więcej mamy. No i wokół Jeziora Galilejskiego, po tej stronie, Galilea znajduje się właśnie w tej części. Tutaj jest Samaria, tutaj jest Judea, a jeszcze bliżej Idumea. Więc nawet z Idumei ludzie taki szlak drogi przez góry pokonywali, żeby się tutaj z Jezusem spotkać. Tyle kilometrów. Ponad 200 kilometrów. Blisko możemy to 300. A tutaj na północy mamy miejscowości Tyr i Sydon, w których również ludzie przebywali do Jezusa nauczającego. Za Jordania jest tutaj, po tej stronie Jordanii. Tutaj płynie rzeka Jordan, tutaj mamy do czynienia za Jordanii, dzisiaj teren państwa Królestwa Jordanii. Stąd już bliżej, ale też nie łatwo. Więc z bliska mapa pokazuje Morze Martwe oraz Qumran, Jerozolima, mapa. I jesteśmy na terenie pustyni judzkiej, w Qumran dokładnie. I widzimy tutaj czwartą grotę, grota czwarta. To jest to miejsce. Tutaj mamy taki wąwóz, który technicznie nazywa się Wadi. W porze deszczowej często, jak jest ulewa mocna, to woda tędy płynie, a w okresie suszy, no to jest taki parów, taki wąwóz wyschnięty. Pustynia judzka, widzimy, nie jest to pustynia taka, jak my sobie pewnie wyobrażamy, piaskowa, ale pustynia bardzo taka surowa, skalista. I takich grot odnaleziono 11, jak tutaj widzimy. Kilka jeszcze takich potem Państwu pokażę. Inne ujęcie tego miejsca. Tutaj widzimy, jak taki dzban przykładowy wyglądał, jak takie zwoje wyglądały. Kilka takich dzbanów mamy. To jest ekspozycji z Muzeum Księgi w Jerozolimie. Dzbanów mamy. Tutaj taka ekspozycja już w Polsce zrobiona przy okazji jakiejś wystawy. Proszę Państwa, to można na to tak idyllicznie patrzeć, że taki zwój bierzemy, rozciągamy i czytamy, ale proszę sobie uświadomić, że to tak nie było. To te fragmenty były poniszczone przez erozję, przez ząb czasu, przez insekty, przez myszy, szczury i co tam się mogło dostać. Te dzbany były niektóre uszkodzone, więc tak naprawdę bardzo mało tych tekstów zostało zachowanych w dobrym stanie. W większości to były fragmenciki. Co więcej, takiego zwoju po tylu wiekach nie można tak po prostu rozwinąć, bo to się wszystko, kiedy się dotyka, rozsypuje. I te szczątki należało układać dopiero. Tutaj i tak mamy duże kawałki. Jeszcze Państwu pokażę troszkę tego. I tak mamy dosyć duże kawałki. Te po prawej stronie Państwa, to i tak są jeszcze duże kawałki. Niekiedy to także 2-3 literki tylko na kawałku było widać. I z tego trzeba było dopiero składać takie puzzle, żeby później móc ten tekst czytać. I tutaj w tej ekipie odczytujących, no Polak Józef Tadeusz Mielik, to była osoba, którą powszechnie uznaje się w świecie za najszybszego czytacza tych zwojów, układacza tych puzli i później człowieka, który mógł to odczytać. Oczywiście, proszę Państwa, to nie układa się dlatego, że tu brzeg temu brzegowi odpowiada, tylko człowiek musi znać język hebrajski, grecki, bo też teksty greckie tutaj były, na batejski, tak na podstawie znajomości języka to układanie, na podstawie, również na podstawie tych, powiedzmy, kształtów, tych fragmencików, ale język jest tutaj najważniejszy. Fragment takiego zwoju, który zachował się w całości, to jest zwój księgi proroka Izajasza. Jedyny zwój, który zachował się w całości, niezniszczony, w dobrym stanie. Tu jest fragment zwoju księgi psalmów. To są wszystko ekspozycje z Muzeum Izraela, z Muzeum Księgi. Ci z Państwa, którzy byli ze mną na pielgrzymce, to pokazywałem taki budynek w kształcie właśnie takiego dzbana z białym nakryciem i obok tego taka czarna ściana. Biały dzban, czarna ściana. A to jest osiedle Esenczyków, osiedle Kumrańczyków, osiedle ludzi, którzy te teksty spisywali, kopiowali. Któż to byli obie Esenczycy? Tutaj mamy mapę tego osiedla, na tym troszkę się zatrzymam, ale tak naprawdę to jest tylko rekonstrukcja tego, co tutaj mamy. Próba opisu tej rzeczywistości. To nie jest tak, że to jest dogma, to co Państwu teraz przedstawię, że te kamienie tak poukładane to jest akurat to. To jest taka propozycja takiego archeologa, listy wielkiego autorytetu Rolanda Devaux, który był szefem tej grupy archeologów, która zajmowała i biblistów, która zajmowała się odczytywaniem tych zwołów. Więc jak taka wspólnota Esenczyków żyła? W ogóle esenizm to był taki ruch dosyć rozpowszechniony w judaizmie. Jeden z odłamów judaizmu tamtego czasu, tak jak faryzeusze, saduceusze, zeloci, sikarejczycy, to byli również Esenczycy. Ci Esenczycy nawet mieli w Jerozolimie swoją dzielnicę za czasów Jezusa. Zamieszkiwali w Antiochii, w Damaszku, w wielu miejscach świata starożytnego. I to był ruch, który był ruchem kontestującym instytucje świątyni jerozolimskiej, dlatego że uważano, że skoro arcykapłan świątyni jerozolimskiej, ten, który zarządza tą świątynią, jest mianowany najpierw przez władze kasmoneńskie, a później przez władze rzymskie, przez cesarza, to on nie może być Bożym pomazańcem, bo świecka władza go ustanawia. W związku z tym wielu Żydów nie zgadzało się na to, co się dzieje w świątyni i Esenczycy pod dowództwem takiego człowieka, którego nazywa się nauczycielem sprawiedliwości, a sami się określali jako uczniowie światłości, wyszli na pustynię właśnie do tego miejsca Kumra, do tego osiedla i tutaj już nie ma zgodności wśród archeologów, czy zajęli miejsce, które wcześniej było używane przez władców kasmoneńskich jako taka rezydencja letnia w pobliżu Morza Martwego, które było wtedy żeglowne. W tamtych czasach, czy też jest to miejsce zbudowane przez nich. Raczej ja bym opowiadał się za tą pierwszą hipotezą. I co tutaj mamy? Oni żyli jak zakonnicy, to znaczy przybywali tutaj tylko na pewien czas do Qumran i od czasu do czasu wędrowali do swoich rodzin. Nie było czegoś takiego wtedy jak instytucja życia zakonnego, celibatu i tak dalej. Więc oni żyli ze swoimi żonami, dziećmi, a od czasu do czasu tutaj przybywali i co? Podstawą ich życia były obmycia rytualne. Obmycia rytualne. To wszystko, co na niebiesko tutaj widzimy, to są albo cysterny, baseny na wodę, albo cysterny do oczyszczeń. Niektóre zadaszone, inne odkryte. Kilkakrotnie w ciągu dnia zanurzali się, ale nie dlatego, że tam tak gorąco na pustyni ludzkiej, tylko dlatego, że uważali, że potrzebują być w stanie rytualnej czystości, a tą rytualną czystość uzyskuje się poprzez całkowite zanurzenie. Więc wchodziło się po schodach do takiego miejsca łaźni rytualnej, gdzie człowiek się oczyszczał. Co poza tym tutaj było? Akwedukt, który doprowadzał wodę. Woda była doprowadzana z gór, z opadów i przechowywana w cysternach, żeby jej nie zamarkło, zwłaszcza do oczyszczeń. Już do picia to drugorzędne. Oczyszczenia były tutaj najważniejsze. Więc była akwedukt. Były cysterny, był refektarz, gdzieś się musieli posilać. Refektarz jest tam na końcu taki załamany. Myślałem, że będzie to wyraźnie znaczy, jednak nie. Był piec, tutaj działka, po tej stronie osiedla. Była kuchnia po tej stronie, tutaj gotowali. I była wieża. I tutaj ta wieża jest dosyć duża. I to każe wieża ogromna, to każe skłonować, że ci ludzie czuli się zagrożeni, że trzymali straż, że żyli w ciągłym takim napięciu, że coś się może wydarzyć, że ktoś może na nich napaść. I oni uważali siebie za jedynych spadkobierców prawdziwej religii Starego Testamentu. Synowie światłości. Synowie światłości. Uważali, że wszyscy inni Żydzi sprzeniewierzyli się autentyczności swojej wiary i tylko oni przechowują tą właściwą tradycję, oczekiwali przyjścia Mesjasza. I jeszcze wrócę do tego wątku, kilka slajdów tak na przerywie, kilka zdjęć. I właśnie te kamienie, tak to wyglądało. No, oczywiście wyglądało w tamtym czasie inaczej, ale tak tylko kamieńska wyglądają teraz. I tak, ta sekta Esejczyków prawdopodobnie zamieszkiwała to miejsce, to osiedle Kirbet Qumran, tak się nazywa, w czasie od 125 roku mniej więcej, ta data jest przybliżona, do 68 roku po Chrystusie. Ta data jest pewna. Dlaczego pewna? Dlatego, że wtedy, w 68 roku, Rzymianie zajęli to miejsce. Wyrżnęli, wypędzili, a jak nie wyrżnęli, to wypędzili stamtąd Esejczyków i zajęli to miejsce na fortyfikację wojskową. To było miejsce strategiczne. Mistrz Sprawiedliwości, właśnie jak już Państwu mówiłem, stanął w opozycji do świątyni jerozolimskiej. Mówi się, tutaj wiele hipotez na ten temat jest, tam niektórzy twierdzą, że to mógł być nawet były arcykapłan świątyni jerozolimskiej. Jezeczycy uważali się za synów światłości, za jedynych spadkobierców prawdziwej wiary Starego Testamentu. 11 krok, jak już Państwu wspomniałem. Te badania to nie takie jakieś, powiedzmy, chałupnicze, tylko rzeczywiście metodą BNC-14 oraz badania halograficzne po to, żeby ustalić, z którego wieku te pisma pochodzą i stwierdzono, że pochodzą te pisma z czasów od III wieku, najstarsze z nich, przed Chrystusem, do I wieku po Chrystusie, czyli do czasu, kiedy ta wspólnota stamtąd została przepędzona. Oni ciągle kopiowali, zajmowali się kopiowaniem właśnie tych tekstów. Nie były to tylko teksty biblijne. W tych 11 grobach znaleziono w tych glinianych zwanach 981 manuskryptów, zwojów. W tym 235 to są teksty biblijne, a inne to jest ich literatura własna, tej wspólnoty, czy też sekty, jak w języku angielskim to się nazywa, ale były też teksty greckie, łacińskie. Wśród tych manuskryptów mamy kopię prawie wszystkich ksiąg Biblii hebrajskiej, prócz Księgi Ester. I to są kopie pochodzące, jak Państwo słyszą, z wieków III przed Chrystusem, II, I po Chrystusie, a więc tyle wieków wcześniejsze od tych kodeksów starotestamentowych Biblii hebrajskiej, czyli kodeks leningradzki, kodeks Aleppo, kodeks kairski, które posiadaliśmy do tej pory. Stąd ta rewolucja i stąd ta waga Qumran, że Was to powtarzam. Jedyny kompletny manuskrypt, o czym już wspomniałem, to jest manuskrypt księgi proroka Izajasza, bardzo dobrze zachowany i on jest w całości wyeksponowany, jego faksymile właśnie w tym Muzeum Izraela, o którym wspomniałem. Najbardziej popularną księgą biblijną w Qumran, w tej wspólnocie Izajczyków, była księga Psalmów. Aż 36 kopii tej księgi znaleziono. Dalej, Księga Powtórzonego Prawa w drugim miejscu, 29 kopii i Księga Izajasza, 21 kopii. Więc tekst o charakterze biblijnym, mieliśmy opisy ksiąg biblijnych, ale oprócz tego komentarze do ksiąg biblijnych, tak zwane peszery. Esejczycy komentowali głównie teksty ksiąg prorockich, aktualizując je do swojej sytuacji życiowej, to znaczy do tego, że uważali siebie za Synu Światłości, uważali, że Królestwo Boże za chwilę nadejdzie, że oni żyją w czasach ostatecznych i że Pismo Święte wypełnia się w ich życiu, życiu ich wspólnoty. I pisali w związku z tym takie komentarze specjalne, które nazywały się peszery, czyli odkrywanie tajemnicy. Też techniczne określenie. Peszery. Dalej. Inny typ literatury znaleziony w Tartu, mamy taki biblijny jeszcze, to są tak zwane florilegia, inna nazwa to są kateny, od łacińskiego słowa katena, łańcuch. I to były takie zestawienia ze sobą, antologie byśmy powiedzieli, tekstów biblijnych, tematycznie poukładanych. I takich antologii też sporo znaleziono. Dalej, parafrazy tekstów biblijnych, opowiadanie tego samego w sposób nieco inny oraz inne teksty, na przykład greckie Biblii, teksty na latyńsku, pozabiblijne, czasami teksty aramejskie. I było bardzo dużo też wśród tych znalezisk tekstów własnych wspólnoty, to znaczy takich tekstów, poprzez które wspólnota się definiowała, mówiła o sobie, kim jest, wyznaczała regułę swojego życia, taką ala regułę zakonną, czyli reguła zrzeszenia, reguła całego zgromadzenia, zwój wojny, hymny, tak zwane podają dokument damasceński, zwój miedziany, zwój świątynny i jeszcze inne. To wszystko są dokumenty własne wspólnoty chmielarskiej. I jeszcze tylko słowo na temat znaczenia tych odkryć w Qumran dla studiów Biblii. Jak już Państwu mówiłem, powtarzam jeszcze raz, przed odkryciami w Qumran najstarsze rękopisy Biblii hebrajskiej, oprócz tego fragmencie Pitagorasów Nasza, pochodziły z X i XI wieku, te kodeksy z Aleppo, kodeks leningradzki. A teraz mamy teksty z III wieku Chrystusa. Najstarsze rękopisy Biblii hebrajskiej znalezione w Qumranie pochodzą z III wieku. Do tej pory uważano, że istniały generalnie tylko, zasadniczo tylko trzy tradycje tekstualne z Biblii hebrajskiej. To znaczy, że tą Biblię kopiowano w trzech różnych, odmiennych nieco wersjach. Jakie to wersje? Tak zwane forlagę Septuaginty. Forlagę Septuaginty. Forlagę to niemieckie słowo. To znaczy, to jest taki tekst, z którego dokonywano tłumaczenia na język grecki. Tłumaczenia Starego Testamentu, Biblii hebrajskiej na język grecki. Stwierdzono, że ten tekst musiał się różnić od tego tekstu, którym posługiwali się Samarytanie, tak zwany Pentateuch, czyli pięcioksiąg samarytański. To jest tekst, który do dzisiaj istnieje i którym posługuje się wspólnota Samarytan, do dzisiaj też istniejąca. I to jest tekst różny od tego, który domyślano się, że mógł to być forlaga Septuaginty. I trzeci tekst to jest tekst masorecki, który jest reprezentowany przez kodeks Aleppo, przez kodeks leningradzki, przez kodeks kajewski. Więc dotychczas uważano, że tylko te trzy typy tekstów mamy, a odkrycia w Qumran pozwoliły nam, dostarczyły dowodów na to, że prócz tego istniały jeszcze inne tradycje, oprócz tych wskazanych. Że teksty, dodatkowo teksty były kopiowane w Biblii hebrajskiej Starego Testamentu tak dosyć z dużą, powiem tak, tolerancją, płynnością, to znaczy nie starano się tak stuprocentowo zachowanie litery, słowo w słowo, tylko ci kopiści to nie byli fotografowie albo ci, którzy falsyfikaty robili tego, co widzieli, ale to byli myślący ludzie, komentatorzy, którzy jednocześnie kopiując, niejako interpretowali te teksty, zachowując ich właściwości, dostosowywali niejako do rozumienia tego tekstu w swojej wspólnocie, więc nie używali nieco innych wyrazów, aktualizowali. No, jest to zrozumiałe, jeżeli ten tekst jest przekazywany na poziomie, na przestrzeni kilku wieków i w czasie kilku wieków język się zmienia, to wiadomo, że trzeba też słowo trochę zmienić, żeby to słowo było bardziej aktualne, żeby ten tekst nie trącił myszką, żeby to nie był taki tekst archaiczny. Więc kopiści to nie są tylko kopiści, to są ludzie, którzy jednocześnie przekazywali ten tekst, dostosowując go do sytuacji. Więc te odkrycia w Qumran pokazały, że rzeczywiście taki był sposób kopiowania i że nie można tak myśleć o tej transmisji tekstów starożytnych tylko w charakterze jakiejś kalki, kalkowania tego, co było. To jest jednocześnie kopiowanie, było jednocześnie jakąś interpretacją. Jeśli chodzi o znaczenie tego odkryć Qumran dla Nowego Testamentu. Otóż znowu bardzo, bardzo, bardzo szerokie badania prowadzone od lat 40. XX wieku do dzisiaj i ciągle sympozja międzynarodowe na temat grupy badaczy i tak dalej, porównujące motywy biblijne z tych pism własnych Qumrańczyków i z literaturą Nowego Testamentu. I tych paralel pomiędzy każdą księgą Nowego Testamentu a tekstami własnymi z Qumran jest bardzo, bardzo wiele. Więc dzięki temu lepiej poznajemy judaizm tamtego czasu. Niektórzy bibliści nawet uważają, że Qumran miało wpływ także na powstawanie Nowego Testamentu. Jakby Państwo pojechali do Qumran, to tam Jan Chrzciciel jest tak pokazywany właśnie jako ten, który był właśnie członkiem wspólnoty qumrańskiej. Tam taki film podają, zupełnie fałszywy, znaczy pokazujący taką narrację, która historycznie nie jest prawdziwa, i że później te poprzez niego i przez Jezusa, który też miał styczność z Qumran, te idee przechodziły do chrześcijaństwa. Oczywiście nie jest to prawda. To, co Qumran zawdzięczamy, to, że Qumran pokazuje nam, że ten judaizm w tamtych czasach był bardzo taki szeroki, że nie było jednej doktryny, dogmatów, które by mówiły, że trzeba wierzyć tak i tylko tak. Te poszczególne grupy judaizmu, faryzeusze, saduceusze, esejczycy, postrzegały religię nieco inaczej, postrzegały religię swoją jakoś w innym nieco kontekście. I teraz na końcu pytanie, które chciałbym, żeby Państwa nurtowało. Skoro esenizm był tak ważnym ruchem w judaizmie tamtego czasu i jest to niewątpliwe, bo po tym, co Państwu powiedziałem, to myślę, że są Państwo pewni. To dlaczego w Nowym Testamencie o Esenczykach ani słowa? Jest mowa o faryzeuszach, o saduceuszach, a ani jednego słowa o Esenczykach. Nie ma w ogóle tej nazwy Esenczycy. Dlaczego? Niech się Państwo z tym prześpią, poszukają, a może przy następnym spotkaniu Państwo powiedzą. Przejdziemy teraz jeszcze na chwilę do Ewangelii.